studiu Radia Kraków pani Małgorzata Rachel z Fundacji Szkoła Bez Barier. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To Fundacja Szkoła Bez Barier prowadzi te świetlice, o której wcześniej wspomniałam, interwencyjną, wytchnieniową świetlicę w Krakowie, która została otwarta w październiku. Teraz trwa taki pilotaż projektu do końca 2025 roku ma potrwać. Na jakim etapie jest świetlica? Bo wiemy, że już działa. Co to znaczy?
W tym momencie świetlica działa, zaczynamy już od stycznia, w 3 popołudnia. To są takie, każde popołudnie, poniedziałek, wtorek, czwartek. To jest czas między 15.15 a 19.00, kiedy przyjeżdżają do nas uczestnicy i odbywają się zaplanowane zajęcia. I czasami też mamy taką możliwość, ponieważ z jakichś powodów świetlica nie jest czynna, na przykład we wtorki, to wtedy organizujemy taki dodatkowy dzień, z reguły to jest sobota, w styczniu to będą 2 dni w czasie pierwszego tygodnia ferii, kiedy odrabiamy jakby te godziny, dając możliwość rodzicom, rodzinom, opiekunom takiego dodatkowego dnia, kilku godzin w ciągu tego dnia na wytchnienie, czyli powierzenie nam pod opiekę swoich dzieci. A oni mają wtedy odpowiednio do ich wieku, możliwości, zorganizowany czas. Świetlica działa na terenie szkoły, Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, przy ulicy Dobczyckiej 20. Dlatego działamy popołudniami, ponieważ od 8 do 15 działa szkoła. Nie mamy swojej siedziby na działanie jakby świetlicowe, więc weszliśmy w porozumienie z dyrekcją szkoły, która, dziękujemy jej za to i od lat ze sobą zresztą współpracujemy. I udostępniła nam przestrzenie z całym wyposażeniem, z pracowniami i tam odbywają się te zajęcia.
Kto może brać udział w tych zajęciach?
Świetlica dedykowana, dedykowana jest osobom ze sprzężoną niepełnosprawnością i od razu zaznaczę, że nie przyjmujemy osób ze spektrum autyzmu, ponieważ na terenie Krakowa istnieją osobne miejsca im dedykowane. Nasi uczestnicy to głównie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, poruszające się na wózkach lub z problemami w chodzeniu, z problemami w komunikacji, w mówieniu, osoby też niemówiące, korzystające z alternatywnych metod komunikacji. Ale przede wszystkim są to osoby dorosłe już, które przeszły cały etap edukacji i tak się zdarzyło, że nie znalazły miejsca w placówkach dedykowanych dorosłym osobom z niepełnosprawnością. Z reguły to są takie centra, które nazywają się Środowiskowy Dom Samopomocy lub Warsztaty Terapii Zajęciowej. Natomiast absolwenci naszej szkoły między innymi, bo osób ze sprzężoną niepełnosprawnością jest więcej w Krakowie, mają największe trudności w dostaniu się do tychże placówek, ponieważ wymagają bardzo dużej obsługi. Ich niepełnosprawność fizyczna, stopień tego wsparcia, którego wymagają, często dyskwalifikuje je w przyjęciu do tych miejsc. Są kolejki i koniec końców jest taki, że po ukończeniu edukacji w wieku 24-25 lat lądują w domu. I mamy już pierwsze takie osoby właśnie też w świetlicy naszych absolwentów, bo ja jestem też nauczycielem Zespołu Szkół Specjalnych i cała kadra świetlicy rekrutuje się właśnie z grona pedagogicznego i grona pomocników nauczyciela. Są to ludzie o bardzo szerokim spektrum takim kwalifikacji swoich, bardzo doświadczeni, z wieloletnim stażem, z wieloma specjalnościami, jeżeli chodzi o studia, wysoko wyspecjalizowani, przygotowani do tej pracy. i no, oni też wpływają jakby na jakość świadczonych usług w tej świetlicy. My się bardzo dobrze znamy, jesteśmy takim zgranym zespołem.
Ile osób jest?
W tym momencie w świetlicy pracuje już około 16 osób.
A ilu jest uczestników? Bo to są osoby wymagające bardzo dużego wsparcia.
Tak. Ja jeszcze zaznaczę, że te osoby na wózkach też często mają problem z poruszaniem się, ponieważ jest to na przykład czterokończynowe porażenie. Więc nawet przejazd wózkiem wymaga pomocy.
Mhm.
Nie mówiąc już o piciu, jedzeniu i tak dalej. Uczestników mamy miesięcznie około, możemy przyjąć 80 osób, natomiast na takim popołudniu mamy 8 miejsc planowanych i 2, które trzymamy interwencyjnie. I ja wysyłam zaproszenia, też są informacje na stronie szkoły, na stronie fundacji, stronie szkoły na ten temat. Rodzice dzwonią do mnie albo piszą maila i proszą, żeby w tych terminach, jakie oni potrzebują, przyjąć dziecko na te zajęcia.
Bo to nie jest tak, że można chodzić 3 razy w tygodniu.
Na razie jest tak, że niektóre osoby chodzą te 2 razy, 3 razy, ale no rodzice mają zaznaczone, ja zaznaczam rodzicom, że w momencie, jeżeli będzie większe zapotrzebowanie, no to którejś z tych zajęć no będę musiała sprawiedliwie przydzielić też nowej osobie, żeby każdy porówno mógł z tego wsparcia skorzystać.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy na temat świetlicy interwencyjno-wytchnieniowej działającej w Krakowie przy ulicy Dobczyckiej z panią Małgorzatą Rachel za kilka minut. Pani Małgorzata Rachel z Fundacji Szkoła Bez Barier opowiada nam dzisiaj o działaniu pierwszej w Krakowie interwencyjno-wytchnieniowej świetlicy. Na razie jest tylko jedna. Jak pani myśli, ile takich świetlic powinno być?
Myśląc tak, patrząc na to, ile możemy przyjąć uczestników w jedno popołudnie, no to... Myślę, że rodziców, osób z niepełnosprawnościami wszelakimi, przemęczonych, potrzebujących wytchnienia, czasu na pójście do lekarza, fryzjera, czy spotkania się po prostu z drugą dorosłą osobą i poczucia się z powrotem, że jest się dorosłym i tylko można się na chwilę no, wyłączyć, prawda?
Że przez chwilę można nie być w 100% skupionym na potrzebach najbliższej osoby, dziecka swojego.
To myślę, że na terenie Krakowa spokojnie by się zmieściło jeszcze kilka.
Jak działa ta wasza? Jakie są pierwsze wnioski po tych pierwszych tygodniach funkcjonowania? Bo do końca 2025 roku trwa taki pilotaż projektu. Jakie macie wnioski?
No działa to tak, jak sobie założyliśmy. Teraz jeszcze chciałabym też podziękować i powiedzieć o wspaniałej współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, bo to też dzięki otwartości, przychylności ta świetlica funkcjonuje. Praktycznie na ten moment każde popołudnie już mamy zapełnione do przodu. Ferie też już są zabukowane. Jeszcze mamy trochę miejsc na poniedziałek, bo ten poniedziałek dopiero rusza od stycznia. Rodzice są nam ogromnie wdzięczni, jestem z nimi w kontakcie, także no myślę, zajęcia odbywają się, są ciekawe. Powoli ta grupa też się konstytuuje, ponieważ w takie popołudnie, jak się spotykamy, ci, którzy przyjeżdżają prosto z domu, no to są ludzie wypoczęci, mający siłę, oni ruszają od razu do pracy.
I co na przykład robią?
Wszystko zaczyna się chociażby od tego, że siadają, rozstawiają te wszystkie swoje sprzęty do komunikacji, i takie zaczyna się zawiązywanie grupy, opowiadanie, co u kogo słychać, co kto robi.
To są osoby, które wcześniej się znały na przykład z waszej szkoły, bo są absolwentami tej szkoły?
Część tak, część nie, bo jest już różne są też. Jest na przykład trójka naszych dopiero co świeżych absolwentów. Oni się świetnie znają, byli w jednej klasie. Więc oni
po ile
się
lat mają? Oni?
24... Około 24-5 w tym momencie. Oni oczekują na miejsca w w wybranych przez siebie placówkach. Jeden człowiek ma bardziej niepewną sytuację, ale jest też człowiek, którego znaleźliśmy, 4 lata siedział w domu i mama organizowała cały czas jego. Plus przychodzą też, są zaproszeni do udziału, do korzystania z tego wsparcia nasi obecni uczniowie i pojawia się na przykład dziewczynka, która jest w tak zwanym indywidualnym nauczaniu. Zajęcia jej odbywają się normalnie w domu, więc ona ma okazję pierwszy raz przyjść też na teren szkoły, zobaczyć kolegów.
Spotkać się z innymi.
Tak, zintegrować się z nimi. Jest, no, całą sobą się cieszy. Także no myślę, że ten walor integracyjny, taki wspólnego spędzania czasu, zajęcia odbywają się a to raz w pracowni kulinarnej, a to potem wychodzi grupa na przykład na pierwsze lub drugie piętro, gdzie mamy boiska do bocci.
Co to jest bocci?
Boccia to jest dyscyplina paraolimpijska, podobna do gry w bóle. Zmodyfikowana na potrzeby właśnie osób z bardzo poważnymi niepełnosprawnościami fizycznymi. Daje im praktycznie możliwość samodzielnej gry. To trzeba sobie gdzieś wygooglać, zobaczyć. Zapraszam też na nasze turnieje bocci, które są organizowane też przez ekipę, która działa w naszej fundacji, a to są też nauczyciele z zespołu szkół specjalnych. Tak to się u nas ciągle przeplata. I
Macie uczestników też leżących? To są wszystko osoby, które dają radę siedzieć?
Nie. Warunkiem jest, żeby uczestniczyć w zajęciach, trzeba przynajmniej siedzieć na wózku inwalidzkim lub poruszać się tam z jakimś wsparciem. Natomiast część uczestników, zwłaszcza tych uczniów, którzy zaraz po zajęciach przychodzą do nas, szkolnych, potrzebuje czasami wyciszenia, odpoczynku, więc w osobnej sali pod opieką też kogoś z pracowników odpoczywa, chwilę się regeneruje i wraca do grupy, dołącza do wspólnych zajęć, do tego, co tam im w duszy gra, co chcą w danym dniu robić, co proponują też terapeuci, już ich trochę znając, ich możliwości. Także no myślę, że ciekawie spędzają czas. Ważne jest też to, nad czym jakby pracujemy, bo widzimy już, że taki moment nawet kilkumiesięcznego przestoju w domu powoduje, że ci, którzy są osobami niemówiącymi, korzystającymi z alternatywnych metod komunikacji, mających dostosowany cały sprzęt, jest człowiek komunikujący się tak zwanym urządzeniem PCI, steruje wzrokiem i ma ogromne możliwości do rozmowy. Czy ktoś tam na tablecie ma odpowiednio dobrany sprzęt, program. Oni przestali tego używać, no bo nie mieli z kim rozmawiać, prawda? Jak siedzą w domu, domownicy rozmawiają z nimi, ale też nie ma tyle czasu dla nich, a właśnie będąc w grupie są na nowo zmotywowani do komunikacji, do uaktualniania też może ktoś podejść, coś w tym programie poustawiać, poprawić, ale no mówię, przede wszystkim ten walor komunikacji, bycia razem, takiego twórczego spędzania czasu, też to, co napisaliśmy w projekcie, starając się o otworzenie tej świetlicy, ten walor taki profilaktyczno-terapeutyczny, że dalej modelujemy te wzorce, których uczyliśmy na etapie edukacji. Też modelujemy wzorce współpracy z opiekunem. Tego rozumienia, że też mama, tata musi odpocząć, że też musi mieć swój czas. No to i też takiej pracy, żeby się nie pogłębiały niewłaściwe wzorce zachowania. No bo jak człowiek zostaje sam, zapada się w sobie, czasami wracają jakieś stereotypowe zachowania, nad którymi pracowało się lata w edukacji. A potem, no jeżeli się utknie w domu, no to
To wszystko wraca.
Tak.
Wcześniej były 2 dni w tygodniu, teraz są 3 dni w tygodniu i
tak.
Do końca 2025 roku potrwa pilotaż. No to ja życzę, żeby zakończył się decyzją o utworzeniu kolejnych takich miejsc i żeby świetlica była otwarta przynajmniej 5 razy w tygodniu przez 5 popołudni. Tak, żeby po pierwsze te osoby, które są uczestnikami zajęć, miały możliwość spotykania innych osób i rozmawiania w taki czy inny sposób z innymi uczestnikami, bawienia się, grania, spędzania razem czasu, a rodzice, żeby mieli też chwilę dla siebie. Bardzo pani dziękuję.
Proszę nam jeszcze życzyć zdobycia odpowiedniej siedziby. Jakieś tam już plany, pierwsze kroki są, ale to jest taka długa droga. Żeby nam się to udało, żebyśmy mogli się rozbudować tą działalność, przyjmować więcej osób, może jeszcze w innych jakichś wariantach. Pomysłów nam nie brak. No i jeszcze, co jest ważne, cały czas staramy się i żebyśmy mieli też ze sobą pracowników służby medycznej, bo te osoby wymagają też takiego wsparcia, bo to są osoby, którym się podaje leki, czasami karmi je się przez tak zwanego PEGA, czyli sondę do żołądka. I dla naszego bezpieczeństwa, żebyśmy mogli spokojnie też takie osoby w zespole mieć.
To tego pani życzę. Fundacja Szkoła Bez Barier i pani Małgorzata Rachel była dzisiaj naszą gościnią. W Krakowie działa pierwsza świetlica interwencyjno-wytchnieniowa, a potrzebnych takich świetlic więcej, działających 5 razy w tygodniu, a nie tylko 2 czy 3. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.